Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Po południu w czwartek rozpoczął się dwudniowy wideoszczyt Unii Europejskiej. Pierwszy dzień obrad poświęcony był sprawom związanym z COVID-19. Wziął w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił na konferencji prasowej, że sprawa szczepionek na COVID-19 ma w tej chwili szczególny priorytet. Przypomniał, że w ostatnim czasie szef polskiego rządu wspólnie z premierami innych krajów podejmował działania związane z pewnego rodzaju naciskiem na Komisję Europejską w celu egzekwowania umów szczepionkowych. Piotr Müller wskazał też na cele ostatniego wspólnego listu polskiego premiera i szefów rządów, między innymi Hiszpanii, Belgii, Danii oraz prezydent Litwy.
Pismo do Komisji Europejskiej, między innymi w sprawie pewnego uniezależnienia się na przyszłość, jeżeli chodzi o produkcję szczepionek na terenie Unii Europejskiej, tak aby te zasoby własne naszego kontynentu, naszej wspólnoty 27 państw były wystarczające na przyszłość w takich sytuacjach. Dotyczy to nie tylko produkcji szczepionek, ale również wszelkich innych komponentów, które są niezbędne w czasach kryzysowych, między innymi również materiałów ochronnych, ale również wszelkich innych niezbędnych elementów dostaw, które w ostatnich miesiącach pokazały, że są potrzebne do tego, aby gospodarka europejska funkcjonowała prawidłowo. W związku z tym to jest element, który będzie dzisiaj głównym tematem.
Przywódcy krajów Unii Europejskiej domagają się przestrzegania umów przez koncerny farmaceutyczne i zapewnienia przewidywalności dostaw szczepionek przeciw COVID-19, poinformował w czwartek wysoki rangą unijny urzędnik, który chciał zachować anonimowość. Szefowie państw i rządów mieli też wiele pytań do Komisji Europejskiej dotyczących opóźnień, sposobu przyspieszania produkcji i terminów dostaw szczepionek. Podkreślali konieczność zapewnienia przejrzystości produkcji i eksportu. Kwestie szczepionek przeciw COVID-19 były poruszane także w ubiegłym tygodniu w Krakowie podczas posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej. Spotkanie koordynacyjne grupy V4 bezpośrednio poprzedziło także czwartkowy szczyt Unii Europejskiej. Harmonogram konsultacji Krajowego Planu Odbudowy jest znany i jasny, jednak opozycja posługuje się fake newsami, powiedział w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Informacji na temat ratyfikacji umowy o Funduszu Odbudowy oraz założeń Krajowego Planu Odbudowy domagała się opozycja. Szef PO Borys Budka mówił, że rząd skupiony na wewnętrznych rozgrywkach nie ma czasu na kwestie najważniejsze. Polityk zarzucił, że Polska może nie zdążyć z przedstawieniem dokumentu Komisji Europejskiej. Ratyfikacja umowy o Funduszu Odbudowy przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do tego, aby jej zapisy weszły w życie. To nowy instrument, który ma pomóc unijnym gospodarkom podnieść się po pandemicznym kryzysie. Podstawą jego finansowania ma być nowy mechanizm wspólnego unijnego długu, a także nowe wspólnotowe podatki. Polska ma otrzymać w ten sposób 250 miliardów złotych. Stopień absurdu w narracji opozycji jest niezwykły. W piątek pokazujemy Krajowy Plan Odbudowy i ruszają konsultacje, powiedział wiceminister funduszy Waldemar Buda.
Wszystko jest jasne w zakresie agendy i harmonogramu przygotowania Krajowego Planu Odbudowy. Od kilkudziesięciu dni wiemy dokładnie krok po kroku, co będziemy robić. Jeżeli by tylko otworzyć, nie czytać politycznych wpisów, nie atakować rządu, a przeczytać merytoryczne wpisy, to panie pośle Budka, na pewno pan by wiedział, że konsultacje społeczne rozpoczynają się jutro, 26 lutego. Proszę czytać nie fake newsy, tylko prawdziwe informacje. Rozpoczynają się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma w tym zakresie najmniejszych wątpliwości.
W ramach konsultacji odbędą się debaty tematyczne. Na wtorek zaplanowano debatę dotyczącą zielonej energii oraz zrównoważonej mobilności. Dwa dni później odbędzie się debata poświęcona poprawie funkcjonowania ochrony zdrowia. Następnie omawiane będą kolejne obszary. Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PKN Orlen planuje w czerwcu ogłosić partnera przy przejęciu grupy Lotos. Poinformował o tym prezes Orlenu Daniel Obajtek. Do końca roku płocki koncern planuje zamknąć całą transakcję, o ile uda się do tego czasu wydzielić rafinerię w Gdańsku do osobnej spółki. Warunkową zgodę na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen wydała w ubiegłym roku Komisja Europejska. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się z uzgodnionych zobowiązań. Chodzi między innymi ustaleń o sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30% udziałów w rafinerii i sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80% sieci stacji Lotos. Wiceminister aktywów Maciej Małecki wskazuje, że budowa silnego multienergetycznego koncernu leży w interesie całej polskiej gospodarki.
Podkreślamy, że w wyniku konsolidacji Orlenu z Lotosem i w dalszej kolejności z PGNiG zwiększy się potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności. To umożliwi mocną ekspansję Orlenu zarówno w kraju, w naszym regionie, jak i jeszcze w szerszej perspektywie globalnej. Celem przejęcia kapitałowego jest stworzenie silnego podmiotu w branży paliwowo-energetycznej, który będzie miał potencjał międzynarodowy. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego, paliwowego Polski, ale także całego naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku koncern osiągnął 3 miliardy 400 milionów złotych zysku netto. Już blisko 14 miliardów złotych trafiło do przedsiębiorców w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość przewidują rządowe tarcze antykryzysowe. W sumie z tego rozwiązania skorzystały już firmy z 50 różnych branż. Największa pomoc trafiła do przedsiębiorców z województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. ZUS zrealizował już zapisy z kilku tarcz antykryzysowych. Obecnie prowadzony jest nabór wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 7.0. Przewiduje ona między innymi zwolnienie ze składek za grudzień lub grudzień i styczeń. O szczegółach mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli chodzi o wsparcie, to można wystąpić od 1 lutego przez PUE, no więc elektroniczne wnioski, za grudzień i styczeń do 31 marca. Natomiast jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, no to musi nam złożyć do końca lutego i przesłać do ZUS-u deklaracje za grudzień i styczeń, a więc są to znane przedsiębiorcom czynności, które powinny być dokonane.
O pomoc mogą występować między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej oraz fizjoterapeuci. Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej 7.0 zakład wypłacił już ponad 380 milionów złotych na zwolnienie z opłacania składek. Środki na świadczenie postojowe przekroczyły ponad 100 milionów złotych. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej oddali dziś w stolicy hołd polskim pancerniakom, wyzwolicielom wielu miast na terenie Francji, Belgii i Holandii. W czwartek minęło 79 lat od utworzenia na terenie Szkocji 1. Polskiej Dywizji Pancernej, jednej z najsłynniejszych formacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie, dowodzonej przez legendarnego generała broni Stanisława Maczka. Z tej okazji przed pomnikiem dywizji w Warszawie odbyła się rocznicowa uroczystość. Uczestniczył w niej podpułkownik Janusz Gołuchowski, prezes Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej i żołnierz generała Maczka, który wspominał formację.
Była zawsze była na miejscu, zawsze była w pogotowiu. No i tak jak powstawało, to tak nie wiadomo było jeszcze to z tego będzie, prawda? No się w końcu okazało, że dywizja stanowiła znaczną część polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Pierwsza dywizja pancerna powstała 25 lutego 1942 roku w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1944 w składzie 1 Armii Kanadyjskiej została przerzucona na front zachodni. W bitwie pod Falaise we Francji odegrała kluczową rolę w zamknięciu okrążenia wokół dwóch niemieckich armii pancernych. Zwycięski szlak bojowy dywizji wiódł następnie przez Francję, Belgię i Holandię, gdzie wyzwoliła ona z rąk niemieckich szereg miast. Stołeczni radni PiSu domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie opłaty za śmieci. Zapowiadają, że jeśli do końca dnia warszawski ratusz nie wyjdzie z inicjatywą w tej sprawie, to jutro złożą stosowny wniosek. Sprawa dotyczy m.in. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wczoraj częściowo unieważnił obowiązującą od marca zeszłego roku stołeczną uchwałę śmieciową. Chodzi o ustalenie różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, co zdaniem sądu naruszyło przepisy. Radni chcą między innymi dowiedzieć się, jak doszło do takiej sytuacji, mówi radny PiS-u Wiktor Klimiuk.
Bunt polegał generalnie na tym, że wprowadzono dwie stawki, podczas gdy ustawa wyraźnie mówiła, że jest w tym wariancie możliwa do wprowadzenia tylko jedna stawka. I tutaj budzi tak naprawdę duże pytanie, jakim cudem miasto, które posiada największy wydział prawny w całej Polsce, które zatrudnia rzesze prawników i kancelarii, zrobiło tak prosty i głupi błąd, który skutkuje nieważnością całej uchwały. No na pewno jest to coś, na co powinniśmy poznać odpowiedź.
Radni będą też chcieli dowiedzieć się, czy Warszawa zamierza oddalić nielegalnie pobrane pieniądze za śmieci, a jeżeli tak, to w jaki sposób zechce pokryć ten ubytek w budżecie. To były wiadomości w Radiu Maryja.